Komisja Europejska robi kolejny krok w procedurze naruszenia prawa Unii Europejskiej wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Bruksela pozostaje na stanowisku, że ustawa jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów. Dlatego też podjęła decyzję o przesłaniu Polsce tzw. uzasadnionej opinii w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym. W ocenie posła Stanisława Piotrowicza, przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, takie działanie Komisji Europejskiej nie ma podstaw prawnych.
Reforma wymiaru sprawiedliwości to wewnętrzna sprawa każdego suwerennego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości pozostaje w pełnej zgodności z konstytucją. I nikt nie ma prawa ingerować w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa. Mało tego, rozwiązania, które przyjmujemy, reformując wymiar sprawiedliwości, są stosowane w wielu krajach Unii Europejskiej.
A według Komisji Europejskiej odpowiedź władz Polski na uruchomioną 2 lipca procedurę nie rozwiązała wątpliwości prawnych. Polski rząd ma teraz miesiąc na zastosowanie się do przesłanej uzasadnionej opinii poprzez wprowadzenie odpowiednich środków. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października tego roku, druga tura 4 listopada. Tak wynika z rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego, które zostało dziś opublikowane w Dzienniku Ustaw. To oznacza początek kampanii wyborczej. Politolog Łukasz Stach mówi, że termin pierwszej tury wyborów nie budzi większych uwag. Inaczej jest w przypadku terminu drugiej tury wyborów.
Pojawiają się opinie, że data 4 listopada, która nieco nakłada się, tworzy de facto długi weekend związany ze Świętem Wszystkich Świętych, może faworyzować elektorat bardziej zmobilizowany Prawa i Sprawiedliwości. No tyle tylko, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości również odwiedzają groby swoich bliskich, ponieważ są nawet bardziej religijni. Tego typu rzeczy odwracają uwagę od meritum kwestii, czyli problemu jakiego? Tego, że opozycja ciągle nie może znaleźć formuły na Prawo i Sprawiedliwość. Głównie odwołuje się do idei antypisu, co przy wszystkich wadach Prawa i Sprawiedliwości nie przyciąga nowych wyborców do opozycji. Ciągle w sondażach góruje Prawo i Sprawiedliwość i zajmowanie się samą datą wyborów ma charakter drugorzędny. Ważniejsze są inne czynniki.
Wszystko wskazuje na to, że wybory przebiegną zgodnie z planem, powiedział dziś szef PKW Wojciech Hermeliński. Państwowa Komisja Wyborcza początkowo obawiała się, że nowi komisarze bez dotychczasowego doświadczenia sędziów nie będą w stanie podołać nałożonym obowiązkom. Teraz, jak dodał Hermeliński, wszystkie problemy są już za nami. Szef PKW poinformował też, że w poniedziałek komisja podejmie decyzję w sprawie formy karty do głosowania. Czy będzie to książeczka, czy tak zwana płachta. Przypomnijmy, w wyborach samorządowych wybierzemy prezydentów, burmistrzów i wójtów, a także członków rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Prezydent Gdańska pod naporem opinii społecznej jednak zaprasza szefa MON-u Mariusza Błaszczaka i Wojsko Polskie do udziału w obchodach na Westerplatte. Zależy nam, aby uwzględnić obecność armii w scenariuszu uroczystości rocznicowej, napisał Paweł Adamowicz w liście do ministra. Adamowicz podkreślił, że obchody na Westerplatte zgodnie z ceremoniałem są uroczystością patriotyczną, nie mają ani charakteru państwowego, ani wojskowego. A jeszcze w ubiegłym tygodniu prezydent Paweł Adamowicz nie chciał obecności wojska i szefa MON-u. Decyzję krytykowało wiele środowisk, m.in. kombatanci. Dziś prezydent Gdańska kieruje słowa życzeń dla ministra i armii z okazji Święta Wojska Polskiego i zaprasza na Westerplatte. Najważniejsze jest to, aby wojsko zajęło ważne miejsce podczas obchodów 1 września, ocenił wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz.
Zobaczymy, co będzie dalej, jak ten list trafi do bezpośrednio Ministerstwa Obrony Narodowej. Będziemy analizować te propozycje, które przedstawi w tym liście prezydent Gdańska. Dziś jeszcze za wcześnie mówić, jaka będzie odpowiedź na ten list Adamowicza. Działania prezydenta Adamowicza podszyte polityką i realizowane na potrzeby jego kampanii wyborczej, kampanii samorządowej. I tutaj absolutnie w tych kategoriach możemy rozważać te działania, które prezydent Gdańska podjął. A jeszcze raz powtórzę, bo wielokrotnie jako Ministerstwo Obrony Narodowej i to mówiliśmy, że obecność wojska na Westerplatte była zawsze i Westerplatte nierozerwalnie kojarzone jest z wojskiem i udziałem wojska w tych uroczystościach, w tych obchodach.
Dodajmy, że chodzi o uroczyste obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które tradycyjnie odbędą się 1 września o godzinie 4:45 na Westerplatte. Święty Maksymilian Kolbe został ogłoszony patronem ziemi oświęcimskiej. Dziś, podczas uroczystości 77. rocznicy śmierci męczennika, odczytano dekret kościoła podpisany przez prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów księdza kardynała Roberta Saracha. Następnie rozpoczęła się msza święta przy bloku 11 w byłym niemieckim obozie Auschwitz. Uczestniczyły w niej setki wiernych, w tym m.in. rodzina świętego Maksymiliana oraz byli więźniowie Auschwitz. Homilię wygłosił metropolita krakowski, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Zwrócił uwagę na świadectwo Bożej miłości ukazane przez świętego Maksymiliana w Auschwitz.
SS-mani bali się jego wzroku. Co jakiś czas krzyczeli do niego: patrz na ziemię, nie na nas. Bali się spojrzenia, które wydobywało swój blask z głębin chrystusowej miłości. Nie chcieli spotykać się ze wzrokiem, którym było odbicie życia wiecznego. Ten czas obozowy był dla ojca Maksymiliana i zapewne dla wielu innych więźniów czasem szczególnej refleksji nad swoim losem, nad przeznaczeniem, nad najbardziej głębokim sensem ludzkich dziejów. Z tej to refleksji wydobywa się stwierdzenie, którym ojciec Maksymilian podzielił się ze współwięźniem Józefem Stemlerem kilka tygodni przed śmiercią. Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość.
Rajmund Kolbe urodził się w 1894 roku. Gdy wstąpił do zakonu franciszkanów, przyjął imię Maksymilian Maria. Był założycielem największej męskiej wspólnoty zakonnej XX wieku. Franciszkanin oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Święty Maksymilian Kolbe umierał w cierpieniach przez 2 tygodnie. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku. Został dobity zastrzykiem fenolu w podziemiach bloku 11. Jest patronem diecezji bielsko-żywieckiej, na terenie której znajduje się były niemiecki obóz Auschwitz. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces prezesa NIK-u Krzysztofa Kwiatkowskiego i byłego szefa klubu PSL Jana Burego. Obaj są oskarżeni o nadużywanie władzy przy obsadzaniu stanowisk m.in. w łódzkiej i rzeszowskiej delegaturze Izby. Do nadużyć miało dochodzić w 2013 roku. Krzysztof Kwiatkowski zapewniał dzisiaj przed sądem, że zarzuty pod jego adresem zostały niewłaściwie sformułowane. W trakcie 4-godzinnego przesłuchania wielokrotnie powtarzał, że nigdy nie wpływał na wyniki konkursów na stanowiska w NIK-u.
Proces ujawni, że akt oskarżenia był przygotowany nierzetelnie, a prokurator w wielu miejscach mija się z prawem. Ostatnie 3 lata to był dla mnie wyjątkowo trudny okres, w której byłem poddany presji wywołanej nieuczciwymi zarzutami, które choć są nieprawdziwe, godziły i godzą w moje życie zawodowe i osobiste. Dziś mówię to nie jako prezes NIK-u, ale jako Krzysztof Kwiatkowski, zwykły obywatel, który przychodzi do sądu, szukając sprawiedliwości w tej sprawie.
Podczas rozprawy sąd wysłuchał tylko oświadczenia prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego. Proces zostanie wznowiony 5 września. Możliwe, że wówczas na pytania sądu odpowiedzą były szef klubu PSL Jan Bury oraz były wicedyrektor Departamentu Delegatury NIK w Rzeszowie Paweł A. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Trzydzieści osób zginęło, a 13 zostało rannych. To najnowszy bilans ofiar po zawaleniu się wiaduktu w Genui na północy Włoch. Na miejscu pracują ekipy ratunkowe. Około 10 osób wciąż przebywa pod gruzami zawalonej konstrukcji. Włoskie służby nie wykluczają, że liczba zabitych i rannych może wzrosnąć. W chwili zawalenia się mostu na autostradzie znajdowało się około 35 samochodów i 3 tiry. Przyczyna zdarzenia nie jest znana. Wiadukt runął podczas gwałtownej ulewy. Według naocznych świadków w most uderzył piorun. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk złożył na ręce swojego włoskiego odpowiednika kondolencje w związku z tragedią. To były wiadomości w Radiu Maryja. Teraz prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, lokalnie burze. Temperatura od 20 do 23 stopni na północy kraju oraz w rejonach podgórskich i od 24 do 26 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju okresami dość silny i porywisty. Wieczorem słabnący, zachodni. W czasie burz porwy wiatru do 65 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1007 hektopaskali.